Witam na antenie pana posła Witolda Waszczykowskiego, ministra spraw zagranicznych w latach 2015-18. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże państwu, szczęść Boże ojcu redaktorowi.
Chciałbym, panie ministrze, prosić pana o komentarz do wczorajszego głośnego wywiadu dla Polskiego Radia pani ambasador USA w Polsce, pani Georgette Mosbacher, która poruszyła kilka ważnych wątków, które są też, no myślę, ważne dla nas wszystkich. Ruch bezwizowy mówiła, że już blisko jesteśmy tych 3%, no i zachęciła nas, Polaków, do składania podań, tak, o wizowych, aby ten odsetek obniżyć, odsetek odmów, o tym mówimy tutaj, tak? Potem inne oczywiście tematy, a więc chcielibyśmy może kilka tych tematów dotknąć w naszej krótkiej rozmowie. Ten pierwszy.
Tak, właśnie najpierw ruch bezwizowy. Tam są dwa warunki, aby państwo otrzymało prawo do odwiedzania Stanów Zjednoczonych bez wiz. Ten pierwszy warunek to jest liczba osób, które pozostają nielegalnie w Stanach Zjednoczonych i ten warunek spełniamy. Taka grupa osób, które pozostają nielegalnie, jest już bardzo mała, to się nie opłaca. I drugi warunek to jest 3% odmów udzielenia wizy.
Tu oczywiście nawet poniżej 3%.
Trzeba zejść poniżej 3%, tak. Te 3% to są odmowy wiz udzielanych przez konsulów amerykańskich, w konsulatach amerykańskich w Polsce, czyli w Warszawie i Krakowie. Tutaj oczywiście to wszystko zależy od konsulów. Jak rozumiem, jest jakieś tutaj zielone światło administracji amerykańskiej, żeby tych odmów udzielać jak najmniej. W związku z tym, jak rozumiem, jest to hasło, jest to apel pani ambasador, żeby składać wnioski azylowe i wtedy tą statystykę poprawimy. Tych odmów będzie mniej, poniżej 3% i będziemy się kwalifikować, żeby na jesieni już spełniać to kryterium poniżej 3% odmów i wejść do ruchu bezwizowego, który po angielsku w amerykańskim żargonie nazywa się Visa Waiver Movement.
Żeby to początek kampanii wyborczej w USA, prezydenta Trumpa, i ten wątek tu się nam pojawia w debacie publicznej?
Nie wykluczam, że to jest początek, ponieważ Donald Trump wielokrotnie wspominał o tym, że poprzednie wybory swoje wygrał w 2016 roku dzięki stanom, które przeszły na stronę republikanów, na jego stronę, i dzięki właśnie Polonii, która na przykład w Pensylwanii, Chicago i innych Stanach zagłosowała. Zresztą nawet wspomniałem to kiedyś prezydentowi, kiedy na wiosnę 2017 roku przypadkowo zetknąłem się z nim w Brukseli na spotkaniu NATO, że wygrał wybory dzięki Polakom i jeśli pojawi się w Polsce, to na pewno Polacy będą wdzięczni i kolejny raz wygra te wybory. No i prezydent Trump odwiedził Polskę w lipcu 2017 roku. Była to pierwsza wizyta bilateralna w Europie, w państwie europejskim. Więc być może jest to element również nowej kampanii prezydenta Trumpa, aby pozyskać Polonię i aby uzyskać ponownie nasze głosy.
Tym bardziej, że w tej rozmowie jeszcze był wątek ponownej wizyty, być może tego roku, we wrześniu, być może. Nie potwierdziła pani ambasador, ale też nie wykluczyła. No, to
była
zobaczymy.
Bardzo entuzjastyczna, także jest tutaj wielka szansa na to, że 1 września tego roku, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, to jest ważne też dla Amerykanów, odwiedzić Polskę, gdzie ta wojna się zaczęła, gdzie tutaj 1 września padły pierwsze strzały, upadły pierwsze bomby na Wieluń, a strzały upadły pierwsze na Westerplatte. Te liczne symbole w kampaniach prezydenckich, w kampaniach politycznych amerykańskich odgrywają istotną rolę. Przecież prezydent Trump za chwilę pojawi się w czerwcu w Europie, gdzie będzie hucznie obchodzony również drugi front, który powstał w czerwcu 1944 roku.
W Normandii. Panie ministrze, i no trochę też do tej miodu, nie wiem, nazwać łyżka dziegciu, nie wiem, czy też to tak nazwać, bo też był taki wątek w tej rozmowie o obecności wojskowej w naszej ojczyźnie, wojsk Stanów Zjednoczonych i tutaj, no nie wiem, czy to nie jest zimny prysznic, mówi pani ambasador wyraźnie, nie baza wojskowa, ten sławny Fort Trump, to nie.
Nie, nie, to jest, ja wytłumaczę, to jest nieporozumienie.
No właśnie.
Część być może polityków, komentatorów źle zrozumiało koncept Fortu Trump. Dzisiaj nie tworzy się, dzisiaj konflikty nowe, które się generują na świecie, oby nas nie dotknęły, mają zupełnie inny charakter i dzisiaj nie ma potrzeby tworzyć takich baz, jak to kiedyś czy fortów, jak to kiedyś na Dzikim Zachodzie tworzono forty przeciwko Indianom, czy w czasie zimnej wojny, no tak 50., 60., 70., całe miasta amerykańskie, szczególnie w Niemczech, sławne miasteczko Ramstein. Dzisiejsze konflikty są na małą skalę, manewrowe, często bez użycia broni wręcz. Ja tłumaczę swoim studentom w Akademii Wojskowej, że konflikt, jeśli by się zaczął, to przede wszystkim od wyłączenia smartfonów, a potem prądu elektrycznego, prawda, i kraje stają, albo ataku cybernetycznego. Takie ataki już były na przykład przy wielu laty na Estonię, która bardzo się ucyfrowywała wiele lat temu i został dotknięty ten mały kraj takim atakiem hakerskim. Także dzisiaj nam potrzebne jest wzmocnienie. Potrzeba jest oczywiście jeszcze więcej sił amerykańskich bądź sprzętu natowskiego, amerykańskiego, który stacjonował w Polsce. Potrzebna jest logistyka. Potrzebna jest sposób natychmiastowego przetransportowania większej ilości wojsk skądkolwiek na świecie, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy z Niemiec, abyśmy wiedzieli, że oni w ciągu godzin są w stanie pojawić się tu. Natomiast najważniejsze dla nas jest dowództwo, aby te siły, które już są dzisiaj w Polsce i które mogą błyskawicznie dotrzeć, miały tutaj dowództwo, które miałoby opracowany szczegółowy plan obrony tylko Polski, ale całej flanki wschodniej, które by miały, dowództwo to miałoby informacje, gdzie, jakie siły, byłoby to wskazane, kiedy przybędą, gdzie zastąpi rozwinięcie tych sił i jakie zadania będą pełnić. Więc my do tego zmierzamy, aby powstało tutaj oczywiście większa obecność, i oczywiście, aby te siły były spięte jakimś planem obronnym i oczywiście dowództwem. Natomiast nam zależy też również na rotacji tych sił, bo właśnie ta rotacja służy przeszkoleniu większej ilości wojska w dotarciu do nas, w tym desancie, który ewentualnie miałby przybyć do nas na wypadek konfliktu. Natomiast w dzisiejszych warunkach, dzisiejszego konfliktu ewentualnego, jak powiedziałem, oby nie, stałe miasto, które byłoby gdzieś na terenie Polski, jest bezużyteczne po prostu. Na takich siłach nam nie zależy.
Czyli panie ministrze, ten sławny Fort Trump to nie jest baza stała, tylko to jest ta forma symbol, obecności, tak?
Forma obecności, tak. A jaka to obecność będzie, czy rotacyjna, czy jakikolwiek przymiotnik tam sobie przedstawimy przed tym rzeczownikiem obecność, jest drugorzędne.
Czyli ten...
Chodzi o to, żeby ta obecność była zaplanowana, było zaplanowane błyskawiczne zwiększenie i żeby ta obecność była podporządkowana planu, nad którym czuwa tutaj stacjonujące dowództwo.
Czyli ta deklaracja, pani ambasador, nic nie zmienia w sytuacji?
Idzie w tym kierunku właśnie, w tym kierunku. Ja już wielokrotnie przed miesiącami jeszcze, kiedy pojawiła się koncepcja Fort Trump, zresztą genialnie wymyślona przez prezydenta Dudę, tłumaczyłem, na czym to polega. To nie polega na stacjonarnym mieście, gdzie będą już rodziny mieszkały, szkoły, dzieci i tak dalej. To są lata 70., 80., gdzie zupełnie inna technologia była i tak dalej. Dzisiaj to się już nie powtórzy.
To jeszcze może kolejny wątek dotknijmy. Ustawa 447 i takie głosy, uspokajający głos pani ambasador, że to takie wezwanie do raportu, który się pojawi być może jesienią tego roku. Mówimy o tym mieniu bezspadkowym, pożydowskim, a nic z tego nie wynika, żadne działanie, że nie ma w tej ustawie żadnego wezwania do działania. Skąd więc ten nasz niepokój, który też nawet pojawiła się w Sejmie, taka uchwała o deklaracji, wezwanie rządu do jasnej deklaracji, że nic, żadnych wypłat nie będzie. Czyż więc niepokoimy się bezpodstawnie?
Tak, ja też mówię o tym od wielu miesięcy. Jestem zdziwiony, bo na wszystkich spotkaniach teraz w kampanii wyborczej też zawsze pojawi się jakaś jedna czy dwie osoby, które czytają jakąś dziwną prasę czy dziwne media i nagle występują z informacjami, że jakieś setki miliardów dolarów będziemy musieli oddawać Izraelowi albo diasporze żydowskiej. Są to oczywiście tak zwane fake newsy wrzucane. Wyjaśnię, na czym polega ustawa, która nazywa
się... Ale wezwanie wiceprezydenta podczas pobytu szczytu pokojowego bliskowschodniego w Warszawie, no jednak było wezwanie, przypomnienie nam, aby Polska tę sprawę uregulowała tutaj, tak?
To sami się powinniśmy wzywać do tego, żeby regulować, dlatego że
my twierdzimy, że jest uregulowane wszystko.
Ustawa restytucyjna powinna być zrobiona w Polsce i ona była na końcu lat 90. została zawetowana przez prezydenta Kwaśniewskiego. W ramach ustawy, czy w ramach procesu restytucyjnego, jaki mógłby odbyć się w oparciu o ustawę, 85% mienia przypadałoby Polakom. Tylko około 15-17% w ramach tej wielkiej puli mienia, które podpada pod koncepcję restytucji, przypadałoby spadkobiercom żydowskim. Więc jest to skromny margines, który jest wyolbrzymiany. Proces restytucji w Polsce jest dozwolony. Każdy, kto rości sobie pretensje do odzyskania mienia, które zostało zagrabione, bądź to przez niemieckich hitlerowców, bądź to przez komunistów po II wojnie światowej, ma prawo do tego, oczywiście poprzez procesy indywidualne w ramach sądownictwa polskiego. I takie procesy się odbywają.
No, tylko tu chodzi o mienie tak zwane bezspadkowe mienie.
A to zaraz wszystko powiemy, bo to wszystko są mity. Także po pierwsze, restytucja w Polsce może się odbyć i się odbywa. Co prawda w wielu miastach napotkała na patologię, oczywiście na mafie równe prawnicze i urzędnicze, co wskazała komisja ministra Jakiego. Teraz, to co mówimy Just Act albo 447, to rzeczywiście to jest zobowiązanie, które Kongres nałożył na sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, aby przejrzał, jak wygląda restytucja mienia pożydowskiego w Europie, szczególnie w nowych państwach, które powstały po upadku komunizmu i który, żeby apelował o dokonanie tej restytucji. Tyle i tylko tyle. Chodzi o to, żeby dokonać monitoringu, przeprowadzić raport, zrobić raport na ten temat i apelować. Tak jak to robił na przykład w czasie wizyty Mike Pompeo w Polsce, który przypominał o tej restytucji. I teraz dotyczy to często tak zwanego mienia bezspadkowego, czyli mienia, które już nie ma następców, bo albo zostali wymordowani w czasie II wojny światowej, albo umarli. Zgodnie z prawem międzynarodowym i w ogóle prawem narodowym, które opiera się jeszcze na prawie rzymskim, starożytnym, sprzed 2000 lat, na całym świecie mienie bezspadkowe przypada skarbowi państwa. I żadne prawo ani międzynarodowe, ani polskie, ani ta ustawa Just Act nie zmienia tego, że mienie bezspadkowe przypada skarbowi państwa. Co natomiast jest w tym apelu amerykańskim, aby rozpatrzyć jednak przez państwo, czy część tego mienia bezspadkowego nie można by przekazać, po pierwsze, dla instytucji, które zajmują się pielęgnacją pamięci o Holokauście, ale powiedziałem, to jest apel, to jest przypomnienie. I po drugie, ewentualnie przekazywać część tego mienia rodzinom bądź tym, którzy przetrwali Holokaust, a są w skrajnej biedzie, czy nic po prostu nie odzyskali po II wojnie światowej. Więc jest to apel. To jest apel do państw, które to mienie bezspadkowe przejmują. Natomiast, jak powiedziałem, nie jest to żadne prawo międzynarodowe, nie jest to żaden wymóg i tak dalej. Natomiast, żebyśmy wiedzieli, no nie jesteśmy naiwni. Jest to pewien apel Stanów Zjednoczonych, jednego z największych państw, najsilniejszych państw świata. I często te apele, jest tu obawa, jak rozumiem, mogą być połączone w jakimś pakiecie. No ale to od naszych rządów zależy, jak wtedy rozmawiać z Amerykanami, jak wtedy rozmawiać z Izraelem, który oczywiście będzie próbował te deklaracje międzynarodowe, jak na przykład deklarację terezijską z 2009 roku, uznawać za prawo międzynarodowe. My nie uznajemy tego za prawo międzynarodowe, za deklarację. Jak powiedziałem, jest to skromny margines tego, co Polakom przysługuje się, gdyby doszło do ustawy o restytucji mienia.
Panie ministrze, bardzo dziękuję. Tych wątków jeszcze było kilka, ale nasz czas już jest nieubłagany, jak to zwykle bywa. Jeszcze można by długo o tym komentować, ten wywiad wczorajszy. Ale tych kilka, myślę, najważniejszych wątków dotknęliśmy. Raz jeszcze bardzo panu dziękuję.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan minister Witold Waszczykowski, minister spraw zagranicznych w latach 2015-18.